Rodzina Radia Maryja walczy o to, aby była na cyfrowym multipleksie, aby sygnał telewizji Trwamy docierał do każdego polskiego domu i był w zasięgu pilota. 2,5 miliona podpisów, 100 marszów, które przeszły przez naszą ojczyznę, manifestacje w kraju i za granicą, między innymi pod Parlamentem Europejskim w Brukseli, i w Brukseli wysłuchanie publiczne na ten temat, na temat tego, że Polaków dyskryminuje się. 2,5 miliona osób i ich rodzin chce, aby można było modlić się, rozmawiać ze sobą i kontaktować przez cyfrowy multiplex. Odbyło się również, zapadł wyrok w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. 25 maja zostało opublikowane zdanie odrębne od tego wyroku. Opublikował je, jest to zdanie odrębne sędziego Andrzeja Wieczorka, ale zmagania o obecność telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie trwają już bez mała ponad pół roku. W Sejmie Rzeczypospolitej, w Senacie Rzeczypospolitej, na polskich ulicach i na ulicach miast Europy i Ameryki oraz w Parlamencie Europejskim. Jak te zmagania ocenia i odbiera medioznawca, pani redaktor Hanna Karp, którą bardzo serdecznie witam na naszej antenie i proszę o odpowiedź. Szczęść Boże, pani redaktor.
Szczęść Boże, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy, witam ojca. Rzeczywiście dzisiaj mamy taki dzień też bardzo ważny dla wszystkich Polaków. Nastroje są uroczyste, poważne, podniosłe. I my staramy się wpisać ten ton w to wszystko, co się dzieje w naszej ojczyźnie. To jakoś wszystko współgra. Ciągle przeżywamy chwile trudne jako Polacy. Co tu dużo mówić, nasze zmagania tych, którzy są odbiorcami telewizji Trwam i słuchaczami Radia Maryja, zresztą całego tego środowiska, które przecież już w tej chwili jest bardzo pokaźną częścią całego społeczeństwa polskiego. I wiemy w tej chwili, że w pewnym sensie jesteśmy bezbronni, czy tak słyszę takie głosy, jesteśmy bezbronni, słyszę do mnie czasem słuchacze, którzy czasem nie słyszą na antenie, tak mówią i pytają się, co robić dalej. Więc co robić dalej, tak jak ojciec powiedział, spójrzmy króciutko na ten czas, bo już były pewne podsumowania półrocznego zmagania. Co się dzieje? Zmagamy się z kim? Z jakim podmiotem? Z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, z ciałem konstytucyjnym, który z założenia ma stać na straży wolności słowa, wolności mediów i w Konstytucji, w rozdziale 9, tutaj przypominam, jest wpisany jak jeden z trzech organów kontroli państwowej i ochrony prawa. I tutaj, kiedy to widzę, ten zapis, i patrzę w Konstytucji na to wszystko, co jest napisane o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i to, co mamy w praktyce, z czym się spotykamy, to czasami mam wrażenie, że jestem w filmie Barei. Ale do tego wątku może jeszcze wrócimy na koniec, bo to troszeczkę taki luźniejszy wątek. A chciałabym wrócić do tego, z jakim podmiotem się zmagamy. Więc ten podmiot jako Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa. Obok takich organów jak Najwyższa Izba Kontroli, jak Rzecznik Praw Obywatelskich. To są te trzy ciała ustawy zasadniczej, a więc Konstytucji, najwyższego prawa, które jest stanowione przez obywateli, i prawo w Polsce. I ono ma chronić naszych praw. Co się dzieje? Dzieje się tak, że uderza bezpośrednio w nasze prawa, podważa je i właściwie neguje. Jest to coś przedziwnego i tutaj przy tej okazji można zajrzeć sobie dalej do Konstytucji i zobaczyć, komu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako ten organ kontrolny państwa podlega. Podlega bezpośrednio pod Trybunał Stanu. I teraz jest pytanie, kiedy w takim razie może rzeczywiście w praktyce stanąć przed Trybunałem Stanu? Kiedy zapadnie konkretna wola polityczna? Co to znaczy? To znaczy, kiedy Sejm, parlament przegłosuje w sposób ewidentny to, że wyrazi wolę swoją parlament, żeby taka decyzja rzeczywiście zaistniała. A taka decyzja nie zaistnieje, ponieważ przewaga Platformy i PSL-u jest dominująca ciągle i w związku z tym nie możemy się spodziewać takiej decyzji. Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że widzimy, że demokracja w tym momencie jest fasadowa, jest pozorna, a właściwie no, nie oddaje rzeczywistości i teraz naszego życia. I teraz można powiedzieć, że ten zapis konstytucyjny jest wadliwy. Dlatego, że normalnie jednak ci, którzy pracowali nad tutaj poszczególnymi artykułami konstytucji, powinni jednak przewidzieć sytuację, kiedy rzeczywiście ten organ z decyzji politycznych nie będzie mógł stanąć przed Trybunałem Stanu. I tutaj wydaje się, że no, nie trzeba być specjalnie konstytucjonalistą, żeby to gołym okiem zobaczyć. Że ten zapis konstytucyjny jest po prostu wadliwy, co powtarzam jeszcze raz, dlatego że właściwie na pytanie, kto kontroluje kontrolerów, nie ma dobrej odpowiedzi. Jesteśmy bezbronni. I w tym momencie tutaj to nawiążę do tego, co powiedziała pani poseł, no co pozostaje, jakie kryterium demokracji? No odwoływać się do suwerena, czyli tego najwyższego, kto stanowi prawo w Polsce narodu. I tutaj właściwie wychodzi na to, że co pozostaje nam, jakieś kryterium publiczne. I tutaj teraz kolejny wątek jest tego. Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jej skład, zdaje sobie sprawę, że czym się bawi? Jakim pudełkiem zapałek niebezpiecznym? Właściwie do czego nawiązuje, do czego dąży? Do wywołania jakiejś rewolty społecznej? Do wykluczenia 2,5 miliona ludzi. Ja w tej chwili pracuję nad pewnymi projektami, w którym spotykam się z literaturą, która mówi na temat wykluczenia społecznego w związku z transformacją w Polsce, z pewnymi dysfunkcjami, które wiążą się z transformacją, z wykluczeniem społecznym. W tej chwili Polaków są wykluczonych u nas w kraju, są coraz większe rzesze. Z różnych powodów, przede wszystkim ze względów ekonomicznych, ze względów materialnych. W tej chwili bezrobocie już jest dziedziczne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co są na antenie Radia Maryja, często się mówi o tym, o bezrobociu, o sprawach i trudnościach społecznych, materialnych Polaków. Jest prawie 2 miliony bezrobotnych, a jeżeli dorzucimy prawie drugie tyle tych, to jeden ze słuchaczy zauważył w telewizji, trwam właśnie, że należałoby jeszcze dorzucić drugie prawie 2 miliony tych młodych, zdrowych, prężnych Polaków, którzy wyjechali z kraju. Więc praktycznie bezrobocie jest 4 miliony, właściwie można by powiedzieć. To nie jest 12-13%, to jest więcej. I w tej chwili co się dzieje? Głos kilku milionów Polaków, którzy podpisali się pod listami żądającymi sygnatariuszy, którzy upraszają Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, żeby jednak to miejsce na multipleksie cyfrowym było, to właściwie oni są wykluczeni, dlatego że tutaj wspomniałam o świecie Barei. Czasem właśnie jak, bo to miotają czasami na pewno i słuchaczami telewizji Trwam, i tymi, którzy bezpośrednio obserwują, ale z pozycji takich życzliwych, neutralnych całą sytuację, to miotają różne uczucia. Na początku było zdziwienie. Ja przyznam, że na początku byłam zdziwiona decyzją Krajowej Rady. Tym 17 stycznia tego roku, kiedy zapadło o godzinie 15, w godzinie Miłosierdzia, może to pamiętam. A to był notabene dzień wyzwolenia Warszawy przez armię radziecką. Tak, takie wyzwolenie nam tutaj zaszykowano symbolicznie. I byłam zdziwiona. Potem miałam różnego rodzaju emocje, a w tej chwili to zauważam, że pewne sprawy zaczynają się przeobrażać w groteskę. To znaczy, kiedy widać, że Krajowa Rada Radiofonii w pewien sposób wprowadziła Polaków w klimat wzięty żywcem z filmów Świata Barei. To tam, gdzie wszystko jest na opak. I tutaj przypomina mi się taka scena, kiedy z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Janusz Gajos, jako kierownik sklepu w towarzystwie Jerzego Duszyńskiego, aktora, nakazuje wziąć go za twarz i sfotografować go i wywiesić jego zdjęcie na takiej tablicy z napisem: tych klientów nie obsługujemy. I teraz widzę, że Krajowa Rada Radiofonii po prostu nie życzy sobie widzieć i obsługiwać Lux Veritatis, ani telewizji Trwam. Po prostu mówi, tych klientów nie obsługujemy i takie zdjęcie jest na tablicy. Z tym, że zapomina Krajowa Rada, że za tymi podmiotami stoją miliony Polaków. I mówiąc krótko, to tym milionom Polaków mówi, tych klientów nie obsługujemy. I nie życzy sobie ani na nich patrzeć, ani ich słuchać, bo czymże to nazwać, takie ostentacyjne nieotwieranie nawet kopert z tymi podpisami. Redukowanie tego do kilkudziesięciu tysięcy, tak dalej, że to jest też drażnienie się. A więc mówiąc krótko, za tymi podmiotami stoją miliony Polaków, którzy mają prawo się czuć wykluczeni. Oczywiście tutaj jest pole do analizy dla socjologów. To znaczy wykluczeni z całym bagażem skutków, jaki niesie ten termin. Bo co znaczy wykluczony? Będąc w swoim kraju, ktoś czuje się wykluczony z niego. No to jest rzecz bardzo, no, to jest katastrofa właściwie. Skutki tego są bardzo, bardzo ciężkie, bardzo przykre. I teraz można powiedzieć, do czego to prowadzi. Tak jak powiedziałam trochę wcześniej, do rewolty społecznej, do kryterium ulicznego. Zwłaszcza, tutaj już raz mówiąc, żeby jeszcze ojciec mógł zadać może jakieś pytanie, warto to powiedzieć, co pani poseł, przedmówczyni moja powiedziała, że w tej chwili sytuacja jest o tyle dramatyczna, że kiedy mówimy afera multipleksowa, to tak, oczywiście to mam, jest racja w tym. To jest materiał na Sejmową Komisję Śledczą, bez dwóch zdań. Ale proszę spojrzeć. Cokolwiek w tej chwili weźmiemy, to jest afera. Bo jeżeli weźmiemy Smoleńsk, jeszcze cofniemy się, to wszystkie fakty, które w tej chwili wypływają, to widzimy, że to była afera przedsmoleńska, afera smoleńska i afera posmoleńska. Ten dramat po Smoleńsku również, jaki się rozgrywa. Manipulacji i tak dalej, przekrętów, kompromitacji rządu, systemu całego państwa, wszystkich organów kontrolnych, bezpieczeństwa i tak dalej. No, to jest opowieść całodrzędna. Dalej afera hazardowa, która była w 2009 roku, to też afera. Dalej, jeżeli weźmiemy jakiekolwiek ministerstwo gospodarki, finansów, w tej chwili rolnictwa, ministerstwo edukacji, to są wszystko afery. W tej chwili tylko jeszcze nasuwa mi się postać ministra Grada, dawnego ministra skarbu. Szykuje się jeszcze kolejna afera, a ile afer przed nami. A minister Grad, no w tej chwili co będzie budował polski atom? Jeżeli ten atom będzie tak budowany, jak już nie wspomniałam tu jeszcze o aferach stadionowych, aferach autostradowych i tak dalej. Więc jeżeli atom polski, mówiąc skrótowo, będzie tak budowany jak polskie autostrady czy polskie stadiony, stadion narodowy tutaj chociażby, to myślę, że chyba trzeba będzie zbierać jakieś kolejne olbrzymie manifestacje, bo jeżeli ta elektrownia zostanie tak wybudowana właśnie, jak wszystko to, co buduje dotąd pan premier Tusk, to właściwie zaczyna się horror. Bo to już tutaj sprawy przestają być i śmieszne, i straszne, i jakiekolwiek inne. Bo to już będzie chodziło po prostu o nasze życie, ojcze. Więc naprawdę sprawy zaczynają, wychodzimy w tej chwili z groteski, a zaczynamy wchodzić horror, jak z tego czasu napisałam taki, jak z Hitchcocka, taki pewien tekst był, który czytelnicy czytali. A potem jest coraz ciekawiej. No,
pani redaktor, ja już nie wiem, czy to jest Barejaland, czy Hitchcock, czy Matrix. W każdym razie czasami też oglądam kanały telewizyjne i widzę, jak nie 40-latek, to Czterej Pancerni i Pies, albo inne właśnie filmy Barei. I tak przypomina nam się ten złoty okres PRL-u, renesans propagandy i sukcesu. Jakby żadnej innej polskiej produkcji nie było i jakby nasza historia po II wojnie światowej tylko była zamknięta w filmie Barei albo w serialach...
Między jak rozpętałem II wojną światową, a Czterymi Pancernymi i 40-latkiem.
I 40-latkiem i filmami Barei. A tak. Gdzie są lata 80., kiedy ci ludzie, którzy tworzyli tę kulturę, albo też określone środowiska, bili Polaków, nie pozwalali, albo kazali wyjechać, też dając paszport w jedną stronę. W ogóle tego segmentu, tego segmentu historii najnowszej Polski nie ma.
Nie
istnieje. Mówimy o tym na początku szczególnego miesiąca dla nas, wszystkich Polaków. Sierpień, który jest w naszej historii sierpieniem wielkich zrywów narodowych.
I nie doczekaliśmy się jak dotąd i proszę ojca, wszystko wskazuje na to, bo jeżeli spojrzymy na stan telewizji publicznej, która właśnie powinna znajdować środki na tego rodzaju filmy, produkcje, to powinny być mega produkcje. To wynika, że nie, chyba się nie doczekamy, bo w tej chwili...
Ja, pani redaktor, słowo megaprodukcja tak. W telewizji polskiej widzę tylko z krakowskiego Kazimierza.
Ano właśnie. Więc czy się doczekamy? No jednak mam nadzieję, że ostatecznie, jak to ktoś chyba nawet z PSL-u notabene zauważył, że rządy i pan premier Tusk nie są wieczni, więc to jest na pewno słuszna konstatacja. Natomiast chwała za to sędziemu, który wykazał się odwagą, tak wracając do tematu wyjścia, Andrzejowi Wieczorkowi, że wykazał się odwagą. Co pozostaje, które zdałam na początku, kiedy słuchacze i widzowie telewizji Trwam pytają, co nam pozostaje? No pozostaje, jak w tej chwili wiemy, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo ciągle musimy poruszać się w ramach prawa. No takie, jakie ono jest, takie jest, ale no nic innego nie pozostaje. I trzeba wyczerpać wszystkie możliwości. Później wiemy, że kolejna możliwość to jest ten konkurs kolejny na kolejne miejsca na multipleksie. Co z tego wyjdzie, to jest też wielce niepokojące, ponieważ przewodniczący Krajowej Rady udziela bardzo nielicznych informacji na temat tego konkursu.
Tylko pani redaktor, wchodząc znowuż, jeżeli pani pozwoli słowo. Dlaczego katolicy, ponad 2,5 miliona osób w Polsce i poza granicami naszej ojczyzny i ich rodziny, bo to są reprezentanci, mają być ludźmi drugiego multipleksu i drugiej kategorii?
No widocznie
i ponosić
tak.
Dodatkowe koszty.
Tak ktoś uznał, że tak ma być, chociaż przecież świat Barei tu się kłania i to ta bardzo taka druzgocąca ocena sędziego Wieczorka, nie pozostawiająca suchej nitki na decyzji Krajowej Rady, że no, to, co nasz dziennik w Lidzie wybił, że właściwie te wnioski koncesyjne nawet nie powinny być w ogóle rozpatrywane. Natomiast tak jak już kiedyś tutaj też na antenie powiedziałam, że z tych danych, które już też zorientowałam się śledząc cały proces, że jedynym podmiotem realnym, który mógłby dostać, to była tylko właściwie telewizja Trwam.
Czyli Fundacja Lux Veritatis.
Tak jest, ona jedynie właśnie tak stuprocentowo spełnia wszystkie wymogi, ale nie dostała. Więc dlatego, ojcze, na to pytanie, dlaczego ponad 2 miliony, dlaczego Lux Veritatis ma być tym podmiotem, który płaci, bo to jest bardzo zasadne pytanie. To ja odpowiem, po prostu nie wiem. I tutaj dałam przykład świata Barei, groteski, absurdu, czegoś, co trudno jest pojąć, to znaczy, gdzie wszystko jest na opak. I tutaj mamy sytuację na opak. Dlaczego ktoś tak świadomie, z taką konsekwencją, premedytacją i tak bardzo na zimno realizuje świat, buduje nam świat na opak? Ja tego nie wiem po prostu. Bo to jest pytanie, które przekracza zdrowy rozsądek.
Pani redaktor, bardzo dziękuję za te refleksje. Na tym jeszcze nie koniec. Spotykamy się 29 września na ulicach stolicy w Wielkim Marszu o Wolność i Przeciw Dyskryminacji, a potem jedziemy do Ojca Świętego. To 7 listopada.
Tak jest.
Dziękuję i szczęść Boże.
Z Bogiem.
Pani redaktor Hanna Karp była rozmówcą w Aktualnościach Dnia.